Hipoteza. Superbańki. 25 listopada 2008. Przedstawiamy fragmenty najnowszej książki George'a Sorosa. Nowy paradygmat rynków finansowych. Kryzys kredytowy 2008 i co to oznacza, która ukaże się nakładem wydawnictwa MT Biznes. Przedstawiamy fragmenty najnowszej książki George'a Sorosa. Nowy paradygmat rynków finansowych. Kryzys kredytowy 2008 i co to oznacza, która ukaże się nakładem wydawnictwa MT Biznes. Jesteśmy w samym środku krachu finansowego, jakiego świat nie widział od czasów wielkiego kryzysu lat 30. XX wieku. Ale to nie jest preludium kolejnego wielkiego kryzysu. Historia się nie powtarza. System bankowy nie upadnie jak 1932 roku. Właśnie dlatego, że wtedy jego upadek wywołał wielki kryzys. Z drugiej strony, obecny kryzys nie jest podobny do poprzednich, które wstrząsały poszczególnymi segmentami systemu finansowego od lat 80. Mam na myśli kryzys bankowości międzynarodowej z 1982 roku, kryzys instytucji depozytowo-kredytowych z 1986 roku, krachu ubezpieczeń portfeli z 1987 roku, klęskę banku inwestycyjnego Kidder Peabody z 1994 roku, kryzys rynków wschodzących z 1997 roku, porażkę funduszu hedgingowego Long Term Capital Management i boom spółek technologicznych w okolicach 2000 roku. Obecny kryzys nie ogranicza się do poszczególnych firm ani wybranych segmentów rynku, ale przenika i wyniszcza cały system finansowy, a władze praktycznie go nie hamują. Ta sytuacja będzie miała dalekosiężne konsekwencje. To nie jest zwykły kryzys, ale koniec obecnej ery. Wyjaśnię tę dość szokującą tezę, posługując się teorią zwrotności oraz modelem samowzmacniającej i samowygaszającej się fali. Jednak wyjaśnienie na kolejnych stronach będzie dalekie od prostego. Mamy do czynienia nie z jedną samowzmacniającą i samowygaszającą się falą, ale z dwiema. Pierwsza to bańka na rynku nieruchomości, a druga to ta, którą nazywam superbańką. Bańka na rynku nieruchomości jest dość prosta. Superbańka jest dużo bardziej złożona. Żeby jeszcze bardziej skomplikować sprawę, powiem, że te dwie bańki nie rosły w oderwaniu od otoczenia, stoi za nimi historia ostatnich lat. Obecną sytuację na rynkach da się zrozumieć tylko biorąc pod uwagę siłę gospodarczą Chin, Indii i krajów bazujących na wydobyciu ropy oraz innych surowców. Trzeba uwzględnić w tej analizie boom na rynku surowców, system kursów walutowych, który w części jest uwolniony, w części związany z dolarem, a w części waha się gdzieś pośrodku. I wreszcie musimy wziąć poprawkę na to, że całkiem spora część świata odżegnuje się od trzymania dolarów. S. 128506. Bańka na amerykańskim rynku nieruchomości. Po krachu spółek technologicznych w 2000 roku i ataku terrorystycznym z 11 września 2001 roku Fed obniżył stopę funduszy federalnych do 1 punktu procentowego i utrzymał ją na tym poziomie do czerwca 2004 roku. To umożliwiło powstanie bańki na amerykańskim rynku nieruchomości. Podobne bańki można było zaobserwować w innych częściach świata, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Australii. Tym, co odróżnia bańkę amerykańską od innych, jest jej rozmiar i wpływ na globalną gospodarkę oraz na międzynarodowy system finansowy. W Hiszpanii rynek nieruchomości odwrócił się i zaczął spadać szybciej niż w USA, ale to było dostrzegane tylko lokalnie. Tymczasem instrumenty finansujące kredyty hipoteczne udzielone w USA były szeroko rozdystrybuowane na całym świecie. W Niemczech inwestorzy instytucjonalni wchodzili w te instrumenty z jeszcze większym zaangażowaniem niż w Ameryce. Wzrost bańki nieruchomości w USA wiernie oddawał kształt krzywej w modelu samowzmacniającej i samowygaszającej się fali. Przeważający trend, totalne rozluźnienie standardów oceny zdolności kredytowej i wzrost relacji wartości kredytów do wartości zabezpieczeń, był wzmacniany przez powszechny błąd przekonania, że wzmożona skłonność udzielania kredytów nie wpływa na wartość zabezpieczeń. To właśnie ten błąd percepcji pompował powietrze do poprzednich baniek, zwłaszcza na rynku nieruchomości. Zadziwiające, że nie wyciągnięto wniosków z tych lekcji. Kropka. Przez pierwszych kilka lat bańka napełniała się powoli i nie zmniejszyła się od razu, gdy zaczęły rosnąć stopy procentowe. Tym, co dalej pompowało powietrze do bańki, był popyt spekulacyjny napędzany przez coraz bardziej agresywne praktyki udzielania kredytów hipotecznych i przez coraz bardziej wyrafinowane sposoby sekurytyzowania hipotek. W końcu, wiosną 2007 roku nadeszła chwila prawdy, kiedy problem kredytów subprime doprowadził do bankructwa New Century Financial Corporation. Zaraz potem zapadł zmierzch. Ceny nieruchomości już spadały, ale ludzie jeszcze nie zorientowali się, że wzrost się skończył. Cytowano wypowiedź Hucka Prince, a dyrektor dyrektora zarządzającego CIT i bank. Kiedy muzyka ucichnie, w sensie, że skończy się płynność finansowa, sprawy się skomplikują, ale dopóki gra muzyka, musisz tańczyć. My wciąż tańczymy jeden. Kiedy w sierpniu 2007 roku wreszcie nastąpił punkt zwrotny, spadek katastrofalnie przyspieszył, dotykając coraz to nowych segmentów rynku. To było jak kryzys rynków wschodzących z 1997 roku, kiedy potężny efekt domina rujnował giełdy kolejnych państw, jedną po drugiej. Lecz mimo to rynki akcji odbiły w górę w okresie sierpień-październik 2007. Tego mój model nie przewidywał. Z mojego modelu wynikało, że powinien nastąpić krótki i gwałtowny spadek, a potem powolny i mozolny powrót do stanu bliskiego równowadze. Tymczasem nastąpił niekompletny spadek w sierpniu 2007, a potem kolejny w styczniu 2008. W obu tych przypadkach Fed interweniował i obniżał stopę funduszy federalnych, a inwestorzy dawali się przekonać, że władze monetarne uchronią gospodarkę przed konsekwencjami kryzysu finansowego tak, jak to było w przeszłości. Uważam, że to było błędne przekonanie. Fed ma ograniczone możliwości chronienia gospodarki dlatego, że robi to tak często. Z mojego punktu widzenia, obecny kryzys finansowy nie jest taki jak te, które miały miejsce w ostatnich latach. Hipoteza superbanki, bańka na rynku nieruchomości jest częścią dużo większej samowzmacniającej i samowygaszającej się fali, która po wielu latach osiągnęła swój punkt szczytowy czy też punkt przegięcia. Superbańka jest bardziej złożona niż bańka na rynku nieruchomości i wymaga złożonego wyjaśnienia. Samowzmacniająca i samowygaszająca się fala powstaje ze zwrotnej interakcji pomiędzy przeważającym trendem i przeważającym błędnym przekonaniem. W superbańce przeważający trend jest taki sam jak w przypadku bańki na rynku nieruchomości, tyle że tu metody kreacji kredytu są jeszcze bardziej zaawansowane. Jednak przeważające błędne przekonanie jest inne. Jest to przekonanie o tym, że należy polegać na mechanizmie rynku. Prezydent Ronald Reagan nazwał to przekonanie magią rynku. Ja nazywam je fundamentalizmem rynkowym. Ono stało się dominujące w 1980 roku, kiedy Reagan zasiadł na fotelu prezydenta USA, a Margaret Thatcher objęła funkcję premiera Wielkiej Brytanii. Jednak korzeni tego kierunku myślenia można się doszukać w znacznie odleglejszej historii. W XIX wieku nazywano je laissez-faireizmem. Fundamentalizm rynkowy wywodzi się z teorii konkurencji doskonałej, zapoczątkowanej przez Adama Smitha, a następnie rozwijanej przez zwolenników ekonomii klasycznej. Po II wojnie światowej i po upadku komunizmu, socjalizmu oraz innych form interwencjonizmu państwowego, fundamentalizm rynkowy zyskał wielu zwolenników. Jednak to dążenie ku wolnemu rynkowi opiera się na fałszywych przekonaniach. Fakt, że interwencjonizm państwowy ma wady, nie oznacza, że rynek jest doskonały. Podstawowym założeniem teorii zwrotności jest to, że wszystkie ludzkie koncepcje są niedoskonałe. Rynki finansowe niekoniecznie dążą do równowagi. Jeśli zostawić je samym sobie, wahają się od ekstremum do ekstremum, od euforii i do rozpaczy. I dlatego rynków nie pozostawia się bez interwencji. Rynki są nadzorowane i regulowane przez władze monetarne i fiskalne. Od czasów wielkiego kryzysu władze zadziwiająco skutecznie unikają załamań międzynarodowego systemu finansowego. Jak na ironię, fundamentalizm rynkowy odżywa właśnie za sprawą tych sukcesów władz. Kiedy w latach 50. studiowałem ekonomię w London School of Economics, zdawało się, że laissez-faireizm jest pogrzebany na dobre. Jednak w latach 80. doktryna wolnego rynku wróciła do łask. Pod jej wpływem władze straciły kontrolę nad rynkami finansowymi i doszło do powstania superbańki. Superbańka to trzy połączone trendy główne, z których każdy zawiera co najmniej po jednym defekcie. Pierwszy z tych trendów to długookresowa tendencja do zwiększania ekspansji kredytowej. Te tendencje potwierdzają zwłaszcza dwa zjawiska. Pierwsze to wzrost wskaźników wartości kredytów do wartości zabezpieczeń. Na rynku kredytów hipotecznych na domy mieszkalne oraz na rynku kredytów i pożyczek konsumenckich. Drugim jest wzrost wartości kredytów w stosunku do produktu narodowego brutto. Ten trend jest rezultatem polityk zapoczątkowanych już dawno temu w odpowiedzi na wielki kryzys, które mają za zadanie przeciwdziałać cyklom rynkowym. Ilekroć pojawia się widmo recesji lub gdy system bankowy staje w obliczu kryzysu, władze interweniują. Wspierają zagrożone instytucje i dają gospodarce bodźce do wzrostu. Takie interwencje są asymetrycznym mechanizmem regulowania akcji kredytowej. Wywołują tak zwaną pokusę nadużycia, ANK. Moral hazard, zjawisko polegające na tym, że podmioty wspierane przez państwo podejmują działania bardziej ryzykowne niż te, które nie mają takiego wsparcia i muszą same ponosić konsekwencje swoich błędów. Drugim z trzech trendów głównych jest globalizacja rynków finansowych. trzeci to deregulacja rynków finansowych i wzrost liczby innowacji w świecie finansów. Jak przekonasz się z dalszej części książki, globalizacja także ma strukturę asymetryczną. Ona faworyzuje Stany Zjednoczone i inne kraje wysoko rozwinięte będące w centrum systemu finansowego i dyskryminuje kraje mniej rozwinięte gospodarczo, które są na peryferiach świata finansów. Ta asymetryczność pomiędzy centrum i peryferiami nie jest powszechnie uznawana za coś bardzo istotnego, ale ma duży wpływ na napełnianie się superbanki, jak już wspomniałem. Deregulacja, podobnie jak wiele innowacji ostatnich lat, była oparta na fałszywym założeniu, że rynki dążą do równowagi, a odchylenia od tego stanu są losowe. 1. Michio Nakamoto, David Wickton, Bullish City Groupies Still Dancing, to debate of Buyout Boom, Financial Times, 10 lipca 2007.